List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4. Stronica w naszych Bibliach, które używamy, 1264, 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ten werset właśnie brzmi dosyć zagadkowo. Dlatego, że czytając książeczkę Billy Graham'a Siedem głównych grzechów, właśnie ją trzeba czytać jako przygotowanie do naszych wykładów. Ja właśnie nie powtarzam tego, co Billy Graham w tej książeczce mówi. Gdyby jej nie było, to musiałbym ją po prostu też wykorzystać. Ale właśnie liczę, że każdy sobie sam postudiuje. Jeżeli nie ma tej książeczki, to można nabyć w naszej bibliotece. I właśnie jakżeż to można się gniewać, gdy, jak pisze Billy Graham, gniew powoduje wyrzuty w sercu, niezgodę w domu, rozdrażnienie w społeczeństwie, zamieszanie w państwie. Częste silne napady gniewu powodują rozbicie, w końcu rozbicie domu. Jadowita złość może zająć miejsce rozsądku, wprowadzić zamieszanie do interesów handlowych. Ostry nóż oburzenia, wyostrzone na osełce gniewu, często niszczy przyjaźń. Dalej mowa jest o tym, iż gniew zabija, rani, napada, powoduje u swych ofiar fizyczne i moralne szkody. Jest jak strzelba nabita i wyrządzająca szkodę skrzywdzonemu i krzywdzicielowi, niestety. Jest to wstrętny grzech, ponieważ zdradza w człowieku naturę zwierzęcia. Wyzwala zwierzęcą naturę człowieka i stanowi przeszkodę w składaniu chrześcijańskiego świadectwa. A więc jakżeż można się gniewać? Napisane jest, gniewajcie się. Dlatego zatytułowałem nasz temat dzisiejszy, czy można się gniewać. Wszyscy mówią, że można. I właśnie jak z tego wybrnąć, powiedzcie. I siedziałem dosyć długo. Jak wziąłem odpowiednie słowniki, i w języku greckim się przyjrzałem tym wyrazom, to mi czasu nie starczyło, a też dzisiaj by nam nie starczyło, ażeby to omówić dokładnie. I stąd dzisiaj będziemy mówić tylko o gniewie. O zazdrości nie będziemy mówić, bo właśnie to, co przygotowałem, mimo że to jest niewiele w porównaniu z tym, co widziałem w słownikach, po prostu, że to nam już zajmie wystarczającą ilość czasu. A więc, co znaczy gniewać się i przy tym nie grzeszyć? Co znaczy, że słońce ma nad moim gniewem nie zachodzić? Czym jest gniew? Znamy to przykre uczucie, które nam stwarza wiele przyjemności, prawda? Co, nie? Tak, później już nie. Ale w trakcie, gdy to uczucie się pojawi, zaspokojenie tego uczucia sprawia nam wiele przyjemności. Nam, ludziom grzesznym. Gdy nas najdzie jakiś poryw oburzenia, wściekłości, gdy zostaniemy dotknięci czymś i chcemy się wyładować, gdy to stłumimy i to się powtórzy 1248 razy, to wylądujemy w szpitalu na przykład owrzodzenie dwunastnicy. A gdy to 948 razy wyładujemy, a pozostałą te 300 chyba razy jakoś opanujemy, to nam grozi, że o 15 lat później pójdziemy do szpitala na owrzodzenie dwunastnicy, ale nas to ominie, bo akurat zachorujemy na coś innego i umrzemy. I właśnie gdy wyładujemy to, co w nas narośnie, czujemy taką ulgę, jakby coś się wzbiło i potem rozładowało. I oczywiście skutki są paskudne. Tyle słów niepotrzebnych, tyle rękoczynów, tyle byśmy naczyń potłuczonych, tyle chętnie byśmy wszystko z tym odwrócili, ale w końcu to było głupstwo, to był taki drobiazg, że sama sprawa, przyczyna była niewarta tego zachodu. No ale urosło i trzeba było to rozładować jakoś. Stłumić niebezpiecznie. Zresztą jak? A więc teraz sprawia przyjemność w trakcie, gdy kogoś karcimy krzykiem, wyzwiskami, rękoczynami, trzaskaniem drzwiami, to wtedy jest nam jakaś przychodzi ulga, nie wiem, że przyjemność, ale ulga. No i właśnie, co z tym gniewem, bo on nam towarzyszy. Okazuje się, że jest to grzech, który towarzyszy każdemu człowiekowi. I co z nim zrobić? Dlatego, że wszyscy są od niego uzależnieni. Nawet maleńkie dziecko miewa napady złości i nie je obiadu, tupie nóżkami, rzuca się, wali piąstkami w podłogę. A więc jest to jedyny grzech, który popełnia każdy człowiek. Nawet ci opanowani i spokojni. Tak. Ci, którzy się nigdy nie złoszczą, nie gniewają, są dobroduszni. Czasem też mają. Pamiętam mój szok, gdy miałem lat około 18. I taki właśnie człowiek znany na wszystkim, wspaniały wykładowca Słowa Bożego, zawsze opanowany, uśmiechnięty, no w ogóle go nic nigdy nie było w stanie wyprowadzić. Wiem, że ludzie takich ludzi podziwiają. I raz właśnie wyszedł z siebie. Dołożyliśmy mu, tak, prawda, takie były układy już, że już nie zniósł tego. W naszej winie to oczywiście było. To był wtedy kurs biblijny, młodzieżowy. I jak ujrzeliśmy jego twarz, taką pełną wściekłości, oczywiście on nic nie powiedział. A to było może, no nie wiem ile, 2-3 sekundy. Opanował się, uspokoił, bo potem miał twarz bardzo smutną. Zaczął do nas mówić bardzo spokojnie. Nie krzyczał, nic nie... Było mu żal, smutno i nam było przykro, ale właśnie ten szok wszyscy przeżyli, bo po raz pierwszy ujrzeliśmy tego brata, gdy miał wściekłość na swoim obliczu. A więc jednak każdy człowiek, nawet ten święty brat, też jest zdolny do gniewu. O, będziemy dzisiaj mówić, że Bóg się gniewa. Tak, Bóg też się gniewa, więc w ogóle to jest problem naprawdę fascynujący. I właśnie są takie dwa rzeczowniki, główne rzeczowniki, które później występują jako różne przymiotniki czy różne czasowniki. Pierwszy z nich tymos. Timos się powinno mówić, bo to jest no, ale coś pośredniego między y a i. Timos. I ten wyraz oznacza wrzenie. Gniew nagły jak płonąca słoma. I wiemy, jak płonie słoma. I już jest potężny ogień, za chwilę. I już jest ciemno. A wiemy, jak trudno drewno jest rozpalić. Szczególnie twarde drewno. Ale gdy się rozpali, jak potem trudno zagasić, nie? A więc jest jeden rodzaj gniewu, tymos, nagły gniew. Gdzie są bardzo silnie rozedrgane, wzbudzone, zaindukowane przez grzech, przez pychę wewnątrz nas, nasze uczucia. Jest to stan emocjonalny, bardzo, bardzo no, o wysokim napięciu. Jest właśnie drugi też wyraz, orge. Orge, gniew długotrwały. Skrywany wewnątrz. I on raczej wyraża postawę człowieka. Jest to gniew niejako nałogowy, pielęgnowany. I w ten gniew nie uczucia są zaangażowane, lecz umysł. Nasza logika, nasze roztrząsanie, nasze przewidywanie, nasze dialogi prowadzone wewnątrz, potem perfidia, aby sprawę jakoś potoczyć tak, żeby się zemścić. To jest coś, co angażuje bardzo silnie na długi okres nasz umysł. Właśnie język grecki tych dwóch wyrazów używa, a u nas się ich na ogół nie rozdziela. I stąd ja się dzisiaj przyjrzałem właśnie mnóstwie tekstów, które mówią szczególnie o tym gniew orge, ten drugi i tymos, to, no, to znaczy, że to jest temat rzeka. Warto jest tym się zająć, bo jak widzimy, jest to coś nam tak bliskiego, a zarazem niebezpiecznego. Jest też taki trzeci, podrzędny wyraz, pochodzący od orge, parorgismos. par orgismos, może w ten sposób od orgę. I tłumaczymy to jako prowokowanie, czy prowokacja, jako powód, przyczyna. A więc coś, co zapaliło tę słomę. Coś, co spowodowało uraz, czy też co ciągle powoduje uraz. Wiemy, jak nawet by ktoś stukał tylko palcem w jedno miejsce, nasze ciało, prawda, i zrobił to 100 tysięcy razy. Tam będzie siniak. Może wcześniej już będzie siniak, spróbujcie zresztą. A więc coś, co powoduje uraz. I ten właśnie wyraz, par orgismos, mówi o czymś, co prowokuje dany problem. Co jest powodem, co jest przyczyną. I dlaczego właśnie ja potrzebowałem tych trzech wyrazów? Bo one występują w tym wersecie. I przyjrzyjmy się do tego wiersza 26 jeszcze raz. Czy zajrzymy do niego, przyjrzyjmy się jemu jeszcze raz. Gniewajcie się, orgę. A więc coś pielęgnowanego, coś nałogowego, coś długotrwałego, coś, co intelektem jest roztrząsane. Ciekawe, że tym gniewem się wolno gniewać. A więc nasze talerze będą w spokoju, bo zanim się zdecyduje je rozbić, to w ogóle do tego nie dojdzie, bo stwierdzę, że to jest bzdura, to trzeba w inny sposób, bardziej jakiś z premedytacją, prawda, załatwić, nie taki. A więc to jest inteligentny gniew, taki dobrze wychowany gniew. Ale dalej jest powiedziane, że nad tym gniewem ma słońce nie zachodzić. Gniew ma szansę być długotrwały z racji swego nazewnictwa, a tutaj mowa jest o słońcu, które niestety nie jest krąg polarny, nie zachodzi co pół roku, tylko zachodzi co te 14-15 godzin. A więc nie mam szans rozwoju tego gniewu. Właśnie. Jest tam ten wyraz w środku, który już znamy. Grzeszcie, nie grzeszcie, nie grzeszcie. I to jest hamartia. Ten wyraz oznacza zboczenie z właściwego kursu, zejście z drogi. I na przykład moim kursem, czy naszym kursem jest mieć właściwe stosunki z żoną, z mężem, z matką, ojcem, z bratem, siostrą. Mamy rodzinę, mamy plany, cele i dążymy, mimo że jest coraz trudniej, bo już w tym naszym M3 mieszkają dwie rodziny, a jeszcze będzie szansa, że za rok będzie czwarta rodzina, czy trzecia rodzina, a M3 się nie powiększy. A więc problemów jest coraz więcej, sytuacji do gniewu jest coraz więcej i możemy zejść z wspólnego kursu. Będziemy się tak nie lubić, że z radością się wreszcie rozstaniemy, a przecież musimy być jedną rodziną. A więc nie możemy zejść, chybić celu, do którego Bóg nas przeznaczył, a więc nie wolno nam grzeszyć. Jakbym miał szansę takim gniewem, pielęgnowanym gniewem się rozkoszować przez, dajmy na to, 5 lat. To murowane, że w ciągu 3 lat dojdzie do rozwodu. Nie? Czasami szybciej. Dlatego, że potem ten gniew pielęgnowany sprawia, że się tutaj czuje, że coś w żołądku jakoś kręci, że no człowiek cały jest tak jakiś nie swój, bo gdy widzi tę osobę, to ma już dosyć. Ale jest poprawny cały czas i kwiatki przyniesie 8 marca i wszystko jest tak, jak trzeba, ale już ledwie znosi. Tego nie widać. Ta osoba to czuje. Ale wszystko jest bardzo poprawne. I tak mija 5 lat. Ktoś stwierdza, że albo nóż chirurga, albo też uwolnić się od stresu, czyli od prowokacji tego gniewu, od przyczyny. Tą przyczyną ciągle ta osoba stwierdza, jest moja żona czy mój mąż. A więc należy się rozwieść. Kochani, to jest śmieszne, tak? Owszem, i się można śmiać, czemu nie? Z tym, że ja płakałem z tego powodu. Gdy taką argumentację słyszałem na przykład od kogoś, kto opuszczał swoją żonę. Na 5 godzin przed ostatecznym opuszczeniem tej rodziny on tak właśnie argumentował. Ja płakałem właśnie. Później bardzo płakałem z tego powodu, bo tak mi było żal, tych ludzi. I nikt nie przypuszczał, skąd to się wzięło. To nie był właśnie gniew, gdzie się doszło do rękoczynów, a potem do wspaniałych przeprosin. Ja nie pochwalam w ogóle, będziemy mówić dalej, Biblia nie pochwala gniewu w ogóle. Gniewu naszego, ludzkiego oczywiście. Nie. A tam, proszę mnie, rzecz jest oczywista i ludzie mówią, no nie mogli sobą żyć, żyli jak pies z kotem, więc się rozeszli. A to wszystko było w porządku. I ludzie przez pół roku myśleli, że po prostu wyjechał gdzieś na kontrakt zagraniczny. Nikt nie przypuszczał. A więc ten tekst, ten werset jest bardzo poważny. To jest rada, chroni nas przed chybieniem celu, abyśmy razem tą łodzią dopłynęli do celu, jaki żeśmy wcześniej już zamierzyli, jaki Bóg nas zamierzył. I pomimo właśnie sytuacji trudnych w tej małej łodzi, musimy ten cel osiągnąć. I by to osiągnąć, gdy chodzi o tę sprawę, to jest wycinek jeden naszego życia, gdy chodzi o gniew, to owszem, możemy się gniewać, możemy czuć urazę, możemy być rozdrażnieni i właściwie to wszystko już rozpatrzeć, ale musimy patrzeć, że czas biegnie, że już zachodzi słońce. Więc w zimie się będziemy krócej gniewać. Teraz już są szanse na dłuższe gniewanie się, prawda? I słońce ma nie zachodzić nad czym? Nie nad orgę. Nie. Ma nie zachodzić nad par orgismus. Nad tym, co sprowokowało ten problem. Tu jest głęboka tajemnica. Słońce ma nie zachodzić nie nad tym, co ja myślę, lecz nad tym, co spowodowało ten problem, co jest przyczyną tego gniewu. Czyli moje myślenie w ciągu tych kilku czy kilkunastu godzin, zgodnie z tym tekstem, musi dojść, dlaczego się rozgniewałem. Dlaczego jestem takiej postawy? I właśnie ten wykład ma nam pomóc na postawieniu właściwej diagnozy, bo taka od razu ad hoc diagnoza, bo to jest jej, czy to jest jego wina. Okaże się, że tymi powodami do gniewu to mogą być jakieś osoby, oczywiście, czyli oni. Okazuje się, że powodem do irytacji może być to lub tamto, czyli jakaś rzecz, jakieś przedmioty. Prawda? Też się wściekniemy, też się będziemy złościć, kopać nogą, tłuc, pięścią. Złościmy się na jakiś martwy przedmiot. Czasami powodem naszej irytacji jestem ja sam. A więc tych prowokatorów naszego gniewu jest bardzo wiele. I teraz muszę zastanowić się nad tym, kto jest tym prowokatorem. I może, jeżeli już jestem teraz, to przeskoczę tę część biblijną, którą miałem wcześniej, a teraz omówię tę część praktyczną. Gniew jest złym ogniem. Czytaliśmy, że on zabija, rani, powoduje szkody fizyczne, moralne i szkodzi obu stronom. To jest jak kwas, solny kwas, który się rozklapuje. I tutaj popali, i tam popali. Jakie są powody właśnie tego gniewu? Najczęściej są to osobiste uprzedzenia. Jakaś niechęć lub urażona ambicja, pycha. A mówiliśmy o tej naszej biednej, nie pysze, ale naszej duszy, która jest narażona na pychę, że nam ta pycha w sposób straszliwy zagraża, prawda? Polecam wykład z ubiegłego piątku. Ona jest powodem tylu nieszczęść właśnie i gniewu. Gniew potem jest wykonawcą naszej postawy zarozumiałości pychy. A więc ta moja urażona ambicja, czy urażana, czy też moje uprzedzenie, które mam nie wiadomo skąd, podświadome, świadome, sprowokowane czy też ten ktoś nie wie, że mnie drażni na przykład. Ktoś może sobie w ogóle sprawnie zdawać, że mnie drażni. Prawda? Ale to cały czas powoduje we mnie irytację. I o tym za chwilę będziemy mówić, gdy testy sobie przejdziemy. I właśnie, gdy chcemy się dowiedzieć, kto mnie irytuje, to właśnie te pytania, które nam pomogły w zeszły piątek i będą przy każdym grzechu, przy każdej tej skłonności złej nam pomagać, one nam pomogą dojść do prowokatora. A więc, gdy sobie zadaję pytanie, czego najbardziej potrzebuję w życiu? A więc, co w życiu jest mi najbardziej potrzebne? I jeżeli w moim życiu odczuwam czasami potrzebę wyładowania się i to takiego, że się nie będę z nikim liczył. Czujemy takie potrzeby, czy nie czujemy czasami? Kto nie czuje, niech poniesie rękę. Jedna, dwie osoby. Potrzebę wyładowania się. Ktoś powie, no normalnie to ja nie mam. Mnie nie chodzi o normalne. Po prostu czasami się czuję. No, masz chęć i wiem, jak to jest potem, gdy wchodzimy do domu i w domu się władujemy na dzieciach, na kotku, czy na żonie, czy na mężu, prawda? Tak, bo nas tak tam stresy w pracy, tramwaju, w autobusie zgniotły, że my teraz musimy gdzieś się wreszcie wyładować. Ale jeżeli to władowanie się często powtarza, więc jego przyczyna już jest gdzie indziej. W nerwach to się powie. Moje nerwy już są takie rozedrgane, więc do nerwologa, a on nam, nie, do neurologa, prawda? Czyli weźmy to z łaciny, a nie po polsku. I wtedy te nerwy on nam co, powiąże, bo postronki popękały. A więc to nie nerwy. Bo nerwy to jest część naszego organizmu. I one są wykorzystywane przez coś, przez kogoś, przeze mnie, a ja to nie nerwy. Ja to nie mój krwioobieg. Ja to nie mózg. Ja to coś więcej niż mózg i tak dalej. A więc sprawa jest gdzieś dalej. Przyczyną jest moja gniewliwość, która się pojawiła już jako nawyk, może z wiekiem, a może przez przyzwalanie grzechowi pychy w moim życiu, który coraz bardziej mnie nadmuchuje ta pycha i wtedy już byle co to mnie razi. I wtedy właśnie człowiek czuje się dobrze, gdy ma na kogo sobie pokrzyczeć, powie jakieś przykre słowo, albo czyjąś radość zgasi, znieważy. Czasami na zimno na przykład może kogoś załatwić przez jakąś uszczypliwość, przez poniżające docinki, gderliwość, albo że będzie mu życie zatruwał. To jest przejaw naszego gniewu, naszej gniewliwości. Bośmy urażeni, obrażeni, zirytowani i się teraz wyładowujemy na osobie winnej w naszym mniemaniu lub też zupełnie postronnej. A więc jeżeli mam takie zapotrzebowanie w moim wnętrzu, w danym okresie, w danej chwili, w danym okresie, sprawcą jest gniew. Musimy sobie uświadomić grzech, konkretny grzech o imieniu gniew. I musimy zdjąć nasze obciążające myślenie i argumenty z danej osoby, z danych przedmiotów i siebie obciążyć, bo na przykład przekręcamy jakąś śrubkę, prawda? Łódź, płyniemy, dajmy na to, gdzieś na jeziorze, chyboce się i silnik nam wysiadł, bo tam się właśnie odkręcił jakiś tam, no, jakaś tarcza i musimy ją przykręcić, nie? I nam to się wszystko rusza i teraz boimy się, że nam do wody nie spada ta śrubka, a my jesteśmy w stresie, w napięciu i nam się śpieszy, bo już idzie burza, bo... I musimy to zrobić. Czy jest wina ta śrubka, że nie wchodzi w swoje miejsce? Czy ona nie jest winna? Ona by tak chciała, gdyby mogła. Czy winny jest gwint, że tam jakoś nie wchodzi, że nam na przykład krzywo wkładamy to i gwint nie może zaskoczyć? Przecież wiadomo, że nie. Więc wtedy nie ma co się złościć. Teraz inny człowiek spokojnie 15 razy. Pomyśli najpierw, aha, może mi wpaść. Wtedy tam gdzieś poszuka coś. Jest tam kawałek plasteliny. Nie ma, to może tam coś innego znajdzie. I jakoś tę śrubkę przyklei do śrubokręta. Są takie specjalne śrubokręty z taką łapką, no ale niech przyklei tę śrubkę, bo przewiduje, że może mu odpaść. I jeszcze weźmie tam jakiś coś i podłoży pod spód, żeby jak spadnie, żeby to złapać. I teraz delikatnie, spokojnie, prawda, jak to się rusza. I celuje, celuje, celuje. Odpadło. No to jeszcze raz robi to samo. To robi 15 razy. Ktoś siedzi. Skończyłeś już? O, ty nie do rajdo. Ale on się nie denerwuje, bo wie, że nerwy nic nie pomogą, że tylko w nim jest przyczyna, nie w tych martwych przedmiotach. Prawda, że oczywiste? Ktoś inny... I się, no teraz niech każdy zademonstruje, co by robił w tej sytuacji. Nie muszę ja pokazać akurat samego siebie. Właśnie ja jestem akurat cierpliwy w tych sprawach. Tak. Akurat w tych jestem cierpliwy i mogę robić 50 razy to samo i jeszcze raz będę robił, aż mi się uda. Jakoś taki jestem, trudno powiedzieć, ale w czym innym jestem właśnie niecierpliwy i gniewliwy, dlatego tak dobrze znam ten temat. A więc przyczyną jest moja gniewliwość, a nie to, że ta osoba czy tamten przedmiot jest zły. Jak jest zły, to go trzeba wymienić, trzeba postawić nową śrubkę, jeżeli jest już starty gwint. Oczywista sprawa, więc... Teraz pytanie następne. Jakich ludzi lubimy, a jakich nie lubimy w naszym życiu? I właśnie gdy nami gniew powoduje, to jest nasza wada główna, to wtedy stwierdzamy, że mamy krótsze lub dłuższe uczucie wrogości wobec różnych osób, które mają jakieś drobiazgi, czy robią coś drobnego, ale nas to zawsze drażni. Na przykład ktoś je przy nas i jakoś tak mlaska. Albo miesza herbatę i ciągle, prawda, wali w ten dzyń, 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 dzyń. A nas to drażni. Ktoś inny znów za szybko mówi, a inny mówi za wolno. Byśmy go przyspieszyli, dlatego byśmy znów trochę powstrzymali. Nas to drażni. Ktoś inny ciągle chrząka, albo trzyma gdzieś tam rękę w kieszeni czy gdzieś. I nas to wtedy irytuje, że... Na przykład profesor kiedyś się wściekł. Bo to idzie zalękniony studenciak, prawda, na egzamin. Profesor siedzi, student usiadł, a profesor już co krok, to profesor rośnie w sobie i kipi już wręcz. Student tego nie widzi, bo jest to człowiek ładnie ubrany i kulturalny. Student wreszcie siada i nie rozumie, o co chodzi. I wreszcie marsz stąd! Student wychodzi, prawda, nie wie, no, nie rozumie. Nie wie, w czym rzecz. Ten siedzi i pół godziny odpoczywa. I łyka. Student wyszedł i czeka, myśli, że go zaproszą. Ale przychodzi następny kolega, bo już minął czas egzaminu tego. Ładnie ubrany, pod krawatem, wszystko. Ty stary, ci zapomnij powiedzieć, tyś nie wiedział. On ma bzika na punkcie elegancji. Tyś przed w dżinsach? W swetrze i w koszuli wszystko spada, jest czyste, eleganckie, ale jednak sportowe. I okazuje się, że ten profesor jest ewenementem, bo właśnie trzeba przyjść tak ubranym jak do ślubu. I teraz analiza. Dlaczego ten profesor się aż tak wściekł? Bo ma wysokie poczucie własnej godności, nie chcę powiedzieć, że pychy, i ten go zlekceważył. A więc ta gniewliwość u profesora była spowodowana pychą. I podobnie my często, wiedząc, że ziemniaka się nie kroi nożem, tylko tam się widelcem go jakoś tak rozwala. Że się rybę nie je tam, prawda, nożem, tylko się bierze dwa widelce. Nas tego nauczono i my wiemy, jak bon ton wymaga tych rzeczy.
A ktoś tam inny tarabani, prawda, robi tak. I nas to rusza, i nas to wścieka, i my nie możemy. Właśnie, on jest winien mnie. Moje wygórowane mniemanie o sobie samym. Wyobraź sobie, że jest to biznesmen, który ma zawrzeć dobry kontrakt dla naszego kraju. I on właśnie tak się zachowuje, prawda? Ale ty masz taką cierpliwość anielską, bo masz interes. Ale gdy ktoś takim ci nie zależy, to ciebie tak to rusza, że cały kipisz w sobie, no i co wtedy? Właśnie, trzeba stwierdzić, że prowokatorem nie jest nie ten ktoś, tylko ja sam, moja pycha, wygórowane mniemanie o sobie, moja gniewliwość. A więc reagujemy gniewliwie na wady innych ludzi, gdy one na przykład godzą w nasze najczulsze miejsca. A więc ktoś w sposób pewny wszystko robi. On wszystko zawsze wie najlepiej, on jest taki pewny w tym, co robi i my wiemy, że no nie zawsze wszystkim wszystko wychodzi. Ale on nas działa już, gdy tylko wstanie, jeszcze nic nie powie. On już nas denerwuje. Dlaczego? Albo nie lubimy, jak tak ludzie o innych mówią. Jak tak plotkują. Tak my tego nie znosimy. Tak byśmy uciekli z tym, że sami to robimy chętnie. Mamy taką jakąś dziwną przyjemność w tym, tylko z tym, że my nie plotkujemy. My po prostu tylko omawiamy problemy innych ludzi. Albo nie lubimy ludzi, którzy narzucają swoją wolę. Ale ja uważam, że należy zrobić tak i tak. Ale ja uważam, że... I mamy cały urlop zepsuty, bo ta pani ciągle wie, jak najlepiej wszystko zrobić. I my już nie możemy jej znieść. A normalnie to mielibyśmy przyjemność w tym, bo ona nam wszystko zorganizowała. Kupiła bilety, przewidziała, że będzie deszcz, że możemy pojechać właśnie tam, a chcieliśmy iść na leżaki, a odbyliśmy wycieczkę właśnie do kopalni czy gdzie indziej. I więc ona zrobiła naprawdę to, tylko że ciągle ona. Gdzie jest problem? Ten pewniak mnie drażni, bo ja jestem zarozumiały. Ja nie lubię też zarozumiałych. Lubię takich pokornych, potulnych. Trzeba sobie tak sprawę ustawić i zeszły wykład przypomnieć. Albo nie lubię, gdy inni mówią o innych, bo mogą o mnie mówić. Potem będą o mnie mówić. A więc będę tępił tę zasadę, oczywiście, gdy ja to robię, to oczywiście ma inne powody. Mam inne powody. Albo ta pani, która na wszystko zorganizowała i cały czas narzuca, mnie drażni, mimo że właściwie to można przy niej odpocząć, bo wszystko zorganizowała, bo ja ciągle wszystkim kieruję i nie lubię, gdy ktoś wreszcie mną kieruje i rządzi. Oczywiście to reakcje rodzą się u ludzi chorych na gniew. Bo dla innych, którzy sami kierują, a potem przyjdą, są na luzie totalnym i są szczęśliwi, że ktoś inny się zajmuje wszystkim. On akurat na gniew nie jest chory, tylko na coś innego. Ale to będziemy jeszcze omawiać w swoim czasie. A więc trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego ten ktoś mnie gniewa. Dlaczego mnie akurat w tym dotyka i ten człowiek? I tak można byłoby jeszcze to rozwijać, ale może ja zostawię. Pytanko ostatnie i krótka odpowiedź. Jaki jest mój stosunek do pieniędzy? Pamiętamy, co mówiliśmy, przepysze. Że można mieć wielkie wydatki, by imponować. A przy gniewie, czy można mieć wielkie wydatki? Z powodu gniewu, pomyślcie, co? Jak myślicie? Tak, czasami ludzie ponoszą olbrzymie wydatki. Wiecie na co? Na adwokatów i na opłaty sądowe. By swój gniew publicznie i w majestacie prawa wywrzeć i udowodnić tamtemu wreszcie. Czy nie tak? A więc... Trzeba sobie ten test przeprowadzić. Czego najbardziej potrzebuję w życiu? Czy potrzebuję tego właśnie wyładowywania się? Jakich ludzi lubię, a jakich nie lubię? Jaki jest mój stosunek do pieniędzy? No i teraz, gdy ten gniew się pojawi, oto pamiętamy, jesteśmy już w stołówce studenckiej, czy pracowniczej, czy gdzieś I znów tam ci tarabanią, a ten znów laska, tamten tego, a ten wyjmuje spokojnie muchę z tego, odrzucił i zjada, zamiast zanieść to na storusza, bo my tacy przecież kulturalni, delikatni. I pamiętamy teraz wykład dzisiejszy. Aha. Przecież ja już też nieraz tę muchę zjadłem, tylko o tym nie wiedziałem, prawda? Dopiero potem, jak coś było w gardle, to stwierdziłem, że to właśnie ostatnia łyżka była z muchą. A więc to nie jest trujące. A że ktoś nie jest obrzydliwy jak ja, no to wielkie rzeczy. To są różni ludzie i mają różne przypadłości, nie? Ale dlaczego mnie to tak rusza potwornie? I więc zanim się zastanowimy, to musimy coś zrobić z tym, co się we mnie zapaliło, że mnie już całego aż tutaj unosi. Teraz coś trzeba z tym zrobić, no bo jakoś trzeba się zachować po chrześcijańsku. I pierwsza rada. Gdy gniew się zapali w tobie, to nie eksploduj. Ja to wypisałem z różnych materiałów, jak widzicie. Sam tego nie wymyśliłem, tylko z tego też i będę korzystał. A więc nie eksploduj. Nawet gdy masz rację, nie eksploduj, bo to jest niepotrzebne i niebezpieczne, czy nie tak? Potem się okaże, że to było niepotrzebne. A też może być niebezpieczne, bo narobi tyle bigosu. A więc powstrzymać się przed eksplozją. Po drugie, nie wyjaśniaj. W tym stanie naładowania i rozedrgania lepiej nie wyjaśniać, gdy jesteś zagniewany. Lepiej sprawę w ogóle zostawić. Zostawić ją, niech ta trochę ostygnie. Po trzecie, nie usprawiedliwiaj się. Właśnie gdy jesteśmy zagniewani i żeśmy już coś tam zasygnalizowali, albo już się zaczął gniew i teraz chcemy tę awanturę jakoś wycofać, żeśmy się zatrzymali, to właśnie najlepiej jest wziąć wodę do ust i trzymać ją do stu. Nie do 10, do 100. Aż wszystko samo się rozładuje i ostygnie. Dlaczego? Bo podczas usprawiedliwiania się, gdy jesteśmy w gniewie, spychamy winę na kogoś. Czy nie tak? Zawsze wtedy szukamy, wyjaśniamy, usprawiedliwiamy się, więc zawsze ktoś musi być winny, a to zirytuje tę drugą osobę. I wtedy mamy dwa problemy. Mój gniew i tamten gniew. A tak był tylko jeden gniew. A więc ktoś nam radzi, abyśmy się w tym stanie nie usprawiedliwiali. No dobra, a co dalej? Nie zamykaj gniewu w sobie. To więc tak, nie eksploduj i nie zamykaj w sobie. No, nie zamykaj, bo wiadomo, potem już chirurga za jakiś czas, nie? Teraz. Nie eksploduj, to przynajmniej, żeby jakoś wyjaśnić, to przynajmniej jak tak się powoli jakoś rozładuje, nie? Nie wyjaśnij. A gdybym tak się usprawiedliwił, to będę w ogóle jakoś tak czuł się dobrze i będzie, już nie będę potrzebował w ogóle eksplodować. Nie usprawiedliwiaj się. No to, więc co zrobić z tym gniewem? Właśnie to jest następne pytanie. Co zrobić z gniewem? I znów cztery rady. Zbadaj przyczynę zdenerwowania i gniewu. Więc nie eksplodowanie i potem nie robienie typskich rzeczy, nie wyjaśnianie, nie usprawiedliwianie się i nie zamykanie gniewu w sobie sprawia, że mamy szansę na pomyślenie, bo chcemy wyjść z błędnego koła. Teraz sobie spokojnie przeanalizujemy, co spowodowało przyczynę mego denerwowania. Teraz pomyślimy, no właśnie, bo powiedziała ta osoba, no, że ja tam źle zrobiłem, że gdybym się powstrzymał od tego mówienia, wtedy by i w końcu ona mogła mieć rację. Mi się wydało, że nie ma racji, ale trzeba sprawdzić tę rzecz. Ale myśmy się od razu unieśli, bo ta osoba mówi, wiesz, ale wtedy nie i my już żeśmy znów nie zaczyna strofować, znów mnie zaczyna pouczać. A więc pycha. Pycha jest prowokatorem. Nie ta krytyka. Ona może być słuszna, może być niesłuszna. Ale moja eksplozja, czy moje poczucie, że mnie oskarżono i mój gniew spowodowany został czym innym? Moją pychą. I wtedy właśnie przejawimy próbę łagodności. Znaczy przejdziemy próbę łagodności. I wtedy tak przy okazji już kartkę sobie odwróciłem, przeczytałem takie zdanie. Łagodność to nie słabość. Wiele osób się właśnie boi łagodności, bo wtedy mają silną osobowość, bo się boją, że wtedy utracą swoją silną osobowość, że utracą swoje silne oddziaływanie, że łagodność to jest cechą słabych. Ubodzy w duchu, tacy, prawda, cisi, że ziemię odziedziczą, co są odziedziczą, prawda, tam działkę jakąś koło domu tylko, nie? Co tam my tutaj mamy do zdobycia? A więc, że łagodność to jest coś takiego niskiego? Nie. Nie. Łagodność to nie słabość. Bo opanowany koń, dziki koń oczywiście, nic nie traci ze swojej siły i energii, lecz ta siła i energia podlega kontroli. Koń podlega woli swego pana. Ten koń może energię zużyć w sposób przemyślany, mądry. Może być laureatem. Może być czempionem. A tak będzie tylko dzikim koniem, który gania bez celu. Skacze nie wiadomo po co. A więc łagodność to wcale nie słabość. I gdy właśnie nie poddamy się emocji, tylko zaczniemy badać przyczynę, stwierdzimy, że urażono mnie, bo jestem zarozumiały, to teraz trzeba coś z tym zrobić. Nie z gniewem, z przyczyną, z prowokatorem. Nad tym prowokatorem, na którym ma słońce nie zachodzić. Prawda? Czytaliśmy tutaj. To jest poszukiwanie prowokatora. Trzeba go ujawnić, druga rada. Ujawnić grzech. Grzech pychy, chciwości, obżarstwa, ja wiem czego jeszcze, nieczystości. Grzech, konkretny grzech, który został ujawniony, który spowodował gniew. A więc, gdyśmy ujawnili ten przyczynek gniewu, to już mamy teraz winnego. I musimy ten grzech wyznać przed Bogiem. Panie, jestem pyszny. Panie, jestem rozmiłowany w przyjemnościach. Ograniczono mnie w przyjemnościach i ja się wściekłem. Wściekłem się, bo mi zabroniono to i tamto, a tymczasem to nie chodzi wcale o to, że mi zabroniono, lecz o to, że ja chciałem zaspokoić swoje pożądliwości. A więc trzeba ten grzech prowokatora wyznać Bogu jako grzech, nie bronić go. I w ten sposób zrealizujemy trzeci punkt, bo pozbawimy się niewłaściwego nastawienia wobec grzechu. Myśmy byli nastawieni źle wobec człowieka, a tymczasem trzeba się źle nastawić wobec danego grzechu. I ten grzech, gdy Bogu wyznamy, Bóg nam przebaczy, od tego grzechu nas oczyści. I teraz coś trzeba zrobić na przyszłość. Czwarta rada, oczekuj na Boga, że On weźmie ciebie w obronę. I teraz bym chętnie właśnie zabrał się do części biblijnej, ale pozwólcie, że przed taką przerwą w modlitwie, przerwę przez modlitwę, ten werset, który jest zapisany w tym czwartym punkcie, razem sobie przeczytamy. Rzymian, 12 rozdział, 19 wiersz. 1221 stronica. 12 rozdział, 19 wiersz. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Więc jest tutaj postawa zemsty. W chcemy się zemścić krzykiem, ułajaniem, jakimiś docinkami, poniżaniem. Sam się nie mści. Zostaw to Bożemu gniewowi. Będziemy właśnie teraz mówić o tym Bożym gniewie między innymi. Ja odpłacę, mówi Pan. A ja muszę znaleźć prowokatora, bo moim obowiązkiem jest doprowadzić do tego, by ten prowokator został ujawniony przed zachodem słońca. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Przed zachodem słońca prowokator będzie ujawniony, będzie wyznany, będzie załatwiona sprawa z Bogiem. Ja jestem wolny od jakiegoś tam lisa, który podkopuje tę Bożą winnicę. Jestem wolny od szkodnika, a tak bym mógłbym z nim żyć przez 30-50 lat. Ten gniew, który wrze, pali się jak słoma. Jak on po grecku się nazywa? Tymos. Występuje w Nowym Testamencie tylko 18 razy. W objawieniu Jana występuje 10 razy i to 7 razy dotyczy gniewu Bożego, czyli że Bóg się gniewa gniewem Tymos. I to tłumaczone jest u nas zapalczywość. Rzeczywiście, prawda? Zapala się zapalczywość. I na przykład objawienie Jana, 16 rozdział, 19 wiersz. Objawienie, 16 rozdział, 19 wiersz. I wspomniano przed Bogiem, druga część, o Wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I tu jest ten wyraz tymos i orge użyty. Tymos zapalczywego, orge gniewu Bożego. A więc ten Boży gniew jest połączony, jest sumowany. Rozdział 19, wiersz 15. I z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody, będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też to tłoczy. Kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Jest podobnie jak i tam. A teraz Rzymian 2,8. Stronica 1209. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew, w sensie tymos i pomsta. A więc ten gniew taki płomienny, spójrzcie, że przeciwko konkretnej grupie ludzi. Bóg się pysznym sprzeciwia. I tu właśnie jest mowa o pysze, o uznaniu dla siebie, sprzeciwianiu się prawdzie, hołdowaniu nieprawości. Właśnie Bóg wywrze taki płonący gniew. Galacjan 5,20. Galacjan 5,20. Stronica 1260. Tam są wymienione uczynki ciała, 19 wiersz, 20. I właśnie bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew. A więc to, o czym mieliśmy dzisiaj mówić, zazdrość, jest obok gniewu, tego gniewu płonącego. I pomyślcie, zazdrość, człowiek ją pielęgnuje w sobie i się zachowuje poprawnie, ale cały czas rozmyśla, a jednak to musi być, a jednak to na pewno, bo i aż o to będziemy jeszcze mówić. I wreszcie udało mu się złapać, dopaść. I jeżeli go ten gniew, słomiany gniew, ten tymos ogarnie, to nawet nie sprawdzi, nawet nie stwierdzi, że to były tylko pozory jego przypuszczenia i prawdy, prawdziwości tego, o czym myślał. A jest gotów zastrzelić, udusić, jest gotów twarz komuś rozorać pazurami. Tak kiedyś właśnie mnie zrobiono. Gdy byłem właśnie chłopcem i ktoś pomylił sobie mnie z moim kolegą. I dopadła mnie taka właśnie matka potężna, mamusia swojej córusi i zaczęła mnie pazurami drapać, że dosłownie miałem pod jej paznokciami była moja skóra, mój naskórek. Dopiero mąż przybiegł, mówi, to nie on. A! Zostawili mnie i poszli. To mój kolega był takim właśnie podrywaczem, a akurat nie ja. No i oni chcieli... A więc zazdrość i ten gniew. I Genezis 4,6 mówią nam o czymś, co rzeczywiście miało miejsce w takiej konfiguracji. Strona 10. I rzekł Pan do Kaina, 6 wiersz, czemu się gniewasz, czemu zasępiło się Twoje oblicze? Zwróćmy uwagę na pytanie, które Bóg dał Kainowi. Bóg nie mówi, brzydki, gniewa się, nieładnie, potępiony jesteś, bo się gniewasz. Nie. To jest bardzo pytanie właściwe. Nawołuje do rozsądnego myślenia. Dlaczego się gniewasz? Dlaczego masz twarz zasępioną? To, o czym dzisiaj my mówiliśmy. Należy poszukać prowokatora. Kain pomyślał, a ten pan się na pewno nie zastanowił, że sprawcą jego stanu jest Abel, a więc należy na nim sobie znaleźć ulgę. I tą ulgą było morderstwo. A tymczasem sprawcą tego gniewu była zazdrość. On zazdrościł Abelowi sukcesów. A więc nie znalazł prowokatora. Dlatego doszło do morderstwa. I stąd gniew u człowieka zawsze jest niewłaściwy. Nasz ludzki gniew zawsze jest grzeszny. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Jest zawsze wstrętnym grzechem, za który Bóg nas karze i będzie karał. A teraz przyjrzymy się gniewowi hodowanemu, temu skrywanemu, gniew orge. Efezjan 4:31. Efezjan 4:31. 1264 stronice. A więc nie zasmucajcie Ducha Bożego, Świętego, wiersz 30, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I wszelka gorycz, zapalczywość i gniew, orgę. Niech będą krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. A więc jest i timos, zapalczywość, jest i gniew, orgę. One muszą być usunięte. I kilka słów. 30 wiersz mówi nam o zapieczętowaniu. I wiecie, jak to z trudem ludzie zapłacą też dużo pieniędzy, albo też nazbierają sobie truskawek w czerwcu czy w lipcu. Kupią tyle cukru drogiego. Tyle pracy jeszcze muszą włożyć. I wreszcie robota skończona. Znoszą do piwnicy. Też ciężka praca. W piwnicy poukładali. No nareszcie. I wreszcie... W grudniu przychodzą do piwnicy, patrzą, a tutaj połowa słoików, wiecie, tam się dzieje, prawda? Pleśń jest, albo kipi. I to trzeba teraz wszystko wyrzucać. Dlaczego? Wszystkie były przecież jednakowe. I właśnie my jesteśmy tak zapieczętowani jak ten słoik. I tam nie może być żadnej nieczystości. Ona musi być usunięta, to jest mowa o usunięciu, a więc wszelka zapalczywość i gniew muszą być usunięte, bo inaczej słoik nam się zepsuje. Chyba mocny tekst, prawda? Tekst do wykonania, tu jest mowa o tym, co ja mam zrobić. Duch Święty mnie zapieczętował. Jezus mnie Duchem Świętym zapieczętował. A ja mam usunąć Mam wygotować w sobie to wszystko. Napisane jest, bądźcie pałający duchem, tak czy nie? To znaczy w temperaturze wrzenia. Nie na zewnątrz, lecz wewnątrz. Gdy wewnątrz, to i na zewnątrz będzie w sposób właściwy. Wiemy, że gdy woda kipi w czajniku, to cała pokrywka skacze. I cóż z tego, że skacze pokrywka? Tę energię, gdyby teraz jakoś ładnie zabudować i zrobić tłok kocioł parowy i później odpowiednie tłoki i cylindry, wtedy mamy, co Stevenson wymyślił, prawda, zużytkowanie tej energii. A że to tylko tak sobie skacze i tarabani, to nie ma żadnej z tego radości, tylko to denerwuje, bo to się chlapi dookoła. A więc gdy w tym kotle jest temperatura wrzenia i gdy pary jest coraz więcej, rośnie ciśnienie, to nie chodzi o to, żeby gwizdać teraz. Jest to sobie włączy z radością. Prawda? Wszyscy się cieszą, że... Nie. Pasażerowie siedzą, mówią, kiedy wreszcie ruszy. I wreszcie fu. I parowóz jechał do Jeleniej Góry, gdy jeździłem właśnie do krewnych na wakacje. A więc... Mamy to wygotować w sobie, będąc płomienni w naszym duchu. Kolosan 3,8 mówi nam też na ten temat coś. 1274. Teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Zobaczcie. Gniew rodzi... I zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa. Spójrzcie, co rodzi gniew. To wszystko rodzi ten gniew i on musi być przez nas odrzucony. A więc jest możliwe go odrzucić, skoro jest napisane, żeby odrzucić. I nikt się nie będzie tłumaczył, tak, panie, ale ja żyłem u schyłku XX wieku i potem też przekroczyłem ten 2000 rok. To były tak straszne czasy, myśmy nerwy mieli tak stargane, że już nie można było, więc musisz mnie jakoś amnestionować z tego grzechu. Jeszcze może ktoś przytaszczy ze sobą jakieś zaświadczenie lekarskie. A więc, ponieważ Bóg nie zmienił jeszcze Pisma Świętego i napisane, że mamy usunąć i odrzucić, więc trzeba się wziąć do roboty. Pierwszy Tymoteusz 2,8. 1285. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. A więc te czyste ręce to właśnie pozbawione, serca pozbawione gniewu, serca, umysły pozbawione swarów, tego gniewu orgę, a więc gniewu pielęgnowanego, gniewu, który potem wszystko rozpracowuje. List, no i wyraża się potem w stałej postawie naszej. List Jakuba, rozdział pierwszy, 1311. Jakub, pierwszy rozdział, 19 wiersz, 20. Wiedz, 1311, 19 wiersz. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Orgę. Bo gniew, ten sam orgę, człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. A więc, gdy ten gniew skrywamy, gdy nasz umysł pielęgnuje ten gniew, to nie będziemy postępować sprawiedliwie w oczach Bożych i tego nam nie wolno robić. I wiecie, co jest napisane w liście Tytusa, pierwszy rozdział i siódmy wiersz? To musimy się cofnąć. Stronica 1293. Episkopos, czyli biskup, czyli doglądający Bożej pracy Bożego dzieła, jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do orgę, do gniewu. I tu właśnie, co wiem z własnego doświadczenia, jest bardzo wiele powodów do tego, by różne urazy długo nosić. Im się więcej pracuje i dłużej ma do czynienia z ludźmi, tym więcej tych rzeczy się pojawia i mam obowiązek jako Boży pracownicy być nieskorzy do pielęgnowania i pozwalać zagnieżdżać się tym prowokatorom i poddawać się temu gniewowi długotrwałemu. No dobrze, więc takie są nasze obowiązki w tej kwestii. A teraz się przyjrzyjmy na coś, o czym też trzeba powiedzieć. Marek, rozdział 3, wiersz 5. Już powoli zmierzamy do zakończenia. Marek, 3 rozdział i 5 wiersz. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. 1071 stronica, 5 wiersz. Pan Jezus spojrzał na nich z gniewem, orgę. A więc co, jemu wolno, a nam nie, ktoś powie? Dobrze. Jan 3:36. Jan 3:36. Stronica 1140. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz orgę, gniew Boży, ciąży na nim. A więc jest tu mowa o jakimś gniewie. Mowa jest tu o gniewie Bożym. Pan Jezus przejawił gniew słuszny i sprawiedliwy. Tak, Pan Jezus umiał się gniewać gniewem, który nie był grzechem. Nikt z nas nie umie się gniewać gniewem, żeby nie był on grzechem. Dlaczego? Pan Jezus nie był skażony grzechem, urodził się jako czysty. Był nieskalany, nie miał w sobie tej wrodzonej grzeszności, tak zwany grzech pierworodny, o tym mówiliśmy na samym początku naszych wykładów. Nie miał wrodzonej grzeszności. Dlatego też jego gniew był słuszny. On się nie czuł urażony. On nie walczył o swoją pozycję. On wyrażał Bożą wolę, był drogowskazem i jako ten drogowskaz, a zarazem i Zbawiciel, ten, który za nich kładł swoje życie, widząc ludzki upór, widząc obłudę tych faryzeuszów, też i przejawił ten słuszny gniew władcy, zakonodawcy, tego prawodawcy, tego, który karze, i o tym będziemy za chwilę mówić, przejawia sprawiedliwość w oparciu o gniew, słuszny gniew, nie zemstę, nie odwet. Więc starają się to jakoś oddać w tej chwili, mówiąc dosyć skrótowo. I właśnie mówiliśmy o gniewie Bożym. Gniew, który jest długotrwały, ale nie jako odpłata, nie jako reakcja na uraz jakiś, lecz gniew tego, który nas stworzył, dał zasady, prawo, a ludzie się zbuntowali i ich spotka kara. Otwórzmy Rzymian, 1 rozdział, wiersz 18, stronica 1208. I w tym liście będziemy mieć kilka wersetów. Rzymian 1:18. Bowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I tu mamy aż do końca tego tekstu, mamy na ten temat mowę. Więc jest to Boży gniew jako prawodawcy. Ale drugi rozdział na drugiej stronie, wiersz 5, a potem 8. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Tu jest właśnie połączenie tego gniewu z sądem. Jest to sąd sprawiedliwy. Sąd, który się odbywa według Ewangelii, a więc według radosnej nowiny. Każdy miał szansę i mógł przyjąć
tylko czy chciał, czy przyjął. Ale jest to gniew, nie zemsta, lecz wymierzanie zasłużonej kary. 8 wiersz. Tych zaś, którzy o uznanie, to już czytaliśmy, spotka gniew i pomsta, czyli ten Boży gniew. 3 rozdział, 5 i 6 wiersz. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. Z pewnością nie. Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Ale jest to Boży gniew. Sprawiedliwy. Gniew sądu. Nie taki, jakim jest nasz gniew, ten niszczący, mszczący się. Teraz będzie 5 rozdział, wiersz 9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. I 8 wiersz właśnie jest wersetem, który mówi o dowodzie Bożej miłości, że Chrystus za nas umarł, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. I to jest dowód Bożej miłości, że dał nam ratunek, ktoś za nas umarł, byśmy mogli uniknąć Bożego gniewu. A jak ktoś po ten gniew się sam pcha, to niech nie wini Boga, że Bóg jest sprawiedliwy i prawo, które mówi, płatą za grzech jest śmierć, musi być wykonane. Ale Bóg nam dał swoją, objawił swoją miłość, że Chrystus za nas umarł już tak dawno. I gdy my, będąc Jego krwią usprawiedliwieni, możemy być zachowani od tego gniewu, który przyjdzie na cały świat. I 12 rozdział, 19 wiersz już czytaliśmy. I jeszcze będzie Kolosan, 3 rozdział, 6 wiersz też już czytaliśmy. I teraz kończąc, dwa teksty. Przypowieści, 16 rozdział, wiersz 32. Przypowieści, 16, 32. Oraz na koniec Psalm 37 i wiersz 8. Najpierw przypowieści. Stronica 718, przepraszam, 718. 16 rozdział, wiersz 32. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Jeżeli ktokolwiek z nas marzył, a z was marzy, bo cechą młodości właśnie jest marzyć i dobrze, by być bohaterem lub zdobywcą miasta, dosłownie lub przenośni, czyli kimś znacznym, niech wie, że ma szansę być lepszym od bohatera i znaczniejszym od zdobywcy miasta. Kiedy? Gdy się nauczy cierpliwości od Jezusa Chrystusa, z Bożego Słowa. Gdy się nauczy opanowania samego siebie. Warto czy nie warto? No i Psalm 37 i 8 wiersz. Jeszcze jeden z tekstów, który warto na ścianie sobie powiesić. 37 i 8 wiersz. 608 strona. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się. To są polecenia do ludzi, którzy się muszą gniewać i gniewają. Ale te polecenia mówią, że nie muszę się gniewać, nie muszę się zapalać. No a teraz jak wybrnąć z tego problemu? Bo ten problem jest tak trudny, jak to kiedyś powiedział któryś z filozofów starożytności, być może Hipokrates, nie pamiętam już. Dajcie mi punkt poza ziemią, a ją pchnę. I właśnie jak zmienić samego siebie, gdy ja sam jestem dla siebie, jak? Jestem wszystkim. I
No ja chcę, żeby było właśnie dobrze i robię różne sztuczki, ale to się potem odbija na moim żołądku. No i gniew jest dalej, tylko że jest opanowany, powstrzymany, ładnie wychowany ten gniew jest. No ale jest. Co zrobić, żeby go nie było? Żeby go zaniechać, a nie powstrzymać. Zacisnąć zęby i tak stać, prawda, czy przez kilka godzin. A to wiemy, do czego prowadzi. Zaprzestań, zaniechaj, nie gniewaj się. I właśnie tym punktem w nas, punktem poza nami jest Duch Święty, Boże Słowo, Jezus Chrystus. To, że pozwoliliśmy, czy pozwalamy, by Jezus wszedł do naszego życia. Stoję u drzwi i pukam. Kto słyszy, niech otworzy. Ja wejdę i będę z nim wieczerzał. Gdzie? Tu. Nie na zewnątrz gdzieś. Tu, w moim wnętrzu, będzie ze mną wieczerzał. A więc jest punkt poza mną. Właśnie Jezus we mnie. Duch Święty we mnie. Boże Słowo. I właśnie dzięki temu dobremu punktowi może się odbywać ta przebudowa naszego całego życia i to, że człowiek gniewliwy przestanie być człowiekiem gniewliwym, że był wilkiem, a stał się owcą. Miał twarde serce, ma serce mięsiste, było kamienne, a jest serce wrażliwe, czułe. Jest to możliwe czy niemożliwe? Nie ma dwóch zdań. To jest możliwe, bo od wieków to się dzieje. I o tym mówi Nowy Testament, o tym mówią również i przeżycia nasze na tej ziemi. I ktoś powie, no tak, ale tyle ludzi widzę, chrześcijan, którzy są tacy, którzy nie są tacy, jak tu napisane. I też prawda. Pewnie, że prawda. Ale my mamy się wzorować na tym, co jest na tym świecie, trzeba się wzorować na Chrystusie, na Bożym Słowie. A ono nie jest utopią. Zacznij od siebie samego przebudowywanie twojego małżeństwa. Nie żądaj od męża. Weźmiesz mu kasetę, zaniesiesz mężowi, albo mąż zaniesie żonie i mówi, widzisz, posłuchaj i zrób, co pastor mówił. Ja, głosząc to wszystko, cały czas to biorę do siebie samego. Żona mi nie powie, zacznij od siebie, bo ja już to powiedziałem w tej chwili publicznie, że zacznę sam od siebie. I właśnie trzeba zacząć od siebie i możemy założyć klub niegniewliwych, co? Kto się zapisuje do tego klubu, nie podniesie rękę. A zobaczcie, ile mam już, no nie będziemy wybierać prezesa tego klubu. Ale niech Jezus będzie naszą głową i naszym prezesem w tym klubie, dobrze?